Razem łatwiej.
Tatiana Slowi, dzień dobry w niedzielny, wielkanocny poranek. W taki dzień jak dziś większość z nas cieszy się rodzinną i domową atmosferą, jednak nie wszyscy. Z wielu różnych powodów mają taką szansę. Z tą świadomością wczoraj odwiedziłam noclegownię dla bezdomnych mężczyzn prowadzoną przez Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Oprowadził mnie kierownik tego miejsca, Tomasz Maruszak.
Cześć, to jest wasze królestwo.
O, takie królestwo, hej. Królestwo, cześć, witaj. I proszę, jest cisza, w ciągu dnia panów nie ma, panowie w noclegowni od 17.30 mogą się pojawić, do rano do 8.30 opuszczają placówkę. Więc na razie jest cisza, w tej chwili trwa też czas, kiedy czynna jest łaźnia, czyli takie miejsce, gdzie osoby z zewnątrz mogą skorzystać z kąpieli.
Jak często przychodzą do was tylko do łaźni?
No to są takie osoby, które dość regularnie, to znaczy my łaźnie mamy czynną codziennie, każdego dnia między 13 a 16 i to jest taka usługa właśnie dla tych osób, które żyją w przestrzeni publicznej, nie mają możliwości skorzystania z kąpieli i takich osób kilka każdego dnia się pojawia.
Wchodzimy do noclegowni. To pierwsza przestrzeń, która nas wita, to jest, rozumiem, taka przestrzeń wspólna. Są tutaj krzesła, jest duży stół.
Tak, jesteśmy w świetlicy, która jest też taką częścią jadalną. Panowie w momencie, kiedy przychodzą o 17.30, zazwyczaj siadają sobie tutaj, rozkładają jakieś rzeczy do przygotowania jedzenia, spożywają jakiś posiłek, potem zazwyczaj telewizja, no i tak wspólnie spędzają czas w tym miejscu. Te osoby, które mają taką ochotę, a pozostałe po prostu w pokojach zajmują się swoimi sprawami.
Macie też regał z książkami.
Mamy też regał z książkami. No staramy się też tą przestrzeń jakoś tak zagospodarować, żeby tu było co robić. Więc no z różnych darowizn mamy takie książki. Powstała taka nawet mini biblioteczka, można powiedzieć. No część osób też bardzo zainteresowana jest czytaniem książek, więc te książki też stale rotują, wymieniamy się.
To jest taka placówka, która znajduje się może nie w ścisłym centrum Gdańska, ale jednak w mieście. Mamy bardzo dużo noclegowni, na przykład w Przegalinie, czy w Koleczkowie, w Baninie, do których trzeba dojechać. Ta, wydaje mi się, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, że jest takim pierwszym miejscem dla tych, którzy wracają z tego życia z przestrzeni publicznej.
To znaczy w ogóle my przygotowując nasze placówki wspólnie z miastem, bo to najczęściej są budynki użyczone od miastem, staramy się, żeby to były miejsca dobrze skomunikowane, żeby to życie po prostu no, było normalne, żeby można było się poruszać, pójść do pracy, skorzystać z lekarza i tak dalej, więc no, raczej staramy się unikać jakichś takich miejsc, gdzie to są odległości trudne do pokonania. Te placówki, o których pani wspomniała, no, to są też takie placówki, gdzie przebywają osoby no, wymagające takiej opieki na co dzień drugiej osoby, więc no, też cisza i spokój jest dla nich takim jakby dodatkowym atutem tych placówek. Natomiast te placówki, w których są osoby w miarę aktywne, raczej są w centrach miast czy w takich miejscach, gdzie ta komunikacja jest po prostu dobra.
Oprócz tego, że tu w tej przestrzeni wspólnej i przestrzeni jadalnej mamy telewizję, mamy miejsce, gdzie można spędzić wspólnie czas, są też szafki.
Są szafki depozytowe, to są takie miejsca, gdzie osoba może sobie zostawić swoje rzeczy, powiedzmy te bardziej cenne, czy te, które chce mieć pod ręką, czy nie powinna ich trzymać w pokoju. Więc każda osoba, która ma taką chęć, ma możliwość skorzystania z takiej szafki depozytowej. Część osób trzyma tam jakieś jedzenie na przykład, które no nie wymaga przechowywania w lodówce. Tutaj też należy wspomnieć, że przy tym pomieszczeniu, tu zaraz obok, gdzie jesteśmy, możemy zajrzeć. Mamy takie pomieszczenie kuchenne. To jest kuchnia, my w niej nic nie gotujemy, ponieważ noclegownia nie zapewnia posiłków, natomiast to jest taka przestrzeń dla panów, gdzie oni mogą wejść i te swoje posiłki przygotować. Jak widać, tu mamy lodówki, w tych lodówkach są prywatne rzeczy czy żywność mieszkańców, więc to jest też takie pomieszczenie, które w momencie, kiedy osoby przychodzą do noclegowni, no to tętni życiem. Nie? Tutaj zazwyczaj jest kilku panów, ktoś tam smaży, ktoś gotuje, ktoś myje naczynia, także... I to jest takie miejsce, które nie w każdej placówce jest, więc u nas też cieszy się takim dużym zainteresowaniem, że jest ta możliwość przygotowania samodzielnego posiłku.
No, niedzielny poranek ludziom się kojarzy chociażby ze świętami wielkanocnymi, ten niedzielny, wielkanocny poranek. Co tu się będzie działo?
Znaczy przede wszystkim wszystkie dni świąteczne to jest odstępstwo tej normy popołudniowo-wieczorowego przebywania. W święta, w niedzielę, wszystkie takie dni panowie mogą przebywać przez całą dobę, więc będą już oczywiście od rana w niedzielę. No i zawsze też przygotowujemy te posiłki okolicznościowe, w tym wypadku wielkanocne śniadanie. Zakupiłem wszystkie produkty, które są potrzebne do przygotowania takiego śniadania. Też część mieszkańców przyjdzie trochę wcześniej, pewnie jakieś krojenie sałatki, przygotowanie żurku. Więc niedzielny poranek, no to przede wszystkim będzie śniadanie wielkanocne, od tego na pewno zaczniemy. No to dalej po dwóch stronach tego pomieszczenia świetlicowego mamy korytarze mieszkalne, w każdym z nich węzeł sanitarny, czyli łazienka, prysznice, no i sale mieszkalne. W całej placówce mamy 13 sal, one są w większości 6-osobowe, czyli 3 łóżka piętrowe stoją. Możemy też do jednej z takich sal zajrzeć, poprowadzę i opowiem trochę, jak to wygląda. To jest taka typowa sala. One oczywiście w zależności od tego, kto w tych salach przebywa, wyglądają lepiej, gorzej. No tu akurat mamy salę, gdzie mamy taki dość duży rozgardiasz. Panowie mają rozłożone swoje rzeczy. No my z jednej strony staramy się o to, żeby ten porządek, ład był utrzymany, no ale też jakoś nie jest to takim priorytetem, żeby tu ograniczać osoby, że wszystko musi być jak w wojsku złożone w kosteczkę i leżeć na łóżku. Też każdy ma taką szafeczkę, więc no to, co się nie mieści ewentualnie w szafie, no to też panowie, jest jedno z wolnych łóżek, więc na tym rozłożone są rzeczy innych mieszkańców. Ale to jest taka typowa sala, gdzie maksymalnie 6 osób przebywa we wspólnej przestrzeni, no po prostu spędzając noc w łóżku.
Też mają tutaj swoje rzeczy, okulary czy leki, ale są nawet szaliki ulubionej drużyny.
No tak, to jak dla wielu gdańszczan ten aspekt sportowy, kibicowania swojej ulubionej drużynie, no w tym wypadku najczęściej piłkarskiej, jest też bardzo ważny. Mamy też kibiców, mamy takich zagorzałych kibiców, więc no te atrybuty kibica też się pojawiają wśród rzeczy naszych mieszkańców.
Widzę także taką mocną personalizację, meblowanie się, są jakieś magnesy poprzyczepiane do łóżek.
No tak, to znaczy my podkreślamy to, że noclegownia jest placówką tymczasową, to każdy jednak próbuje sobie skonstruować takie własne miejsce do życia, no i mimo, że tej przestrzeni tu nie ma za dużo, no to jest taka indywidualizacja, więc te takie elementy, jakiś plakat, zdjęcie, magnes czy jakieś inne pamiątki pojawiają się w okolicy tego miejsca do spania.
Co jeszcze możemy tutaj zobaczyć?
Na końcu korytarza mamy palarnię, z której panowie korzystają w nocy, kiedy drzwi noclegowni są zamykane. No to jest też takie pomieszczenie, gdzie palą po prostu papierosy, no bo to większość z nich temu nałogowi się oddaje. To tak technicznie wygląda. Możemy teraz przejść jeszcze do tej części świetlicowej i tam pokażę dyżurkę, w której pracownik, to jest opiekun po prostu noclegowni, pracuje. Wchodzimy teraz do dyżurki. Tutaj pracuje opiekun, który w noclegowni przebywa przez cały okres, kiedy placówka jest czynna. To jest takie miejsce, centrum dowodzenia, w którym przez cały okres, kiedy placówka jest otwarta, dyżuruje opiekun noclegowni, który jest odpowiedzialny no, za to, żeby to życie tutaj odbywało się w sposób bezpieczny i pożądany. Przygotowane tu są też dokumenty osób, które są nowo przyjmowane na przykład do placówki, a akurat w tym momencie, kiedy jest czynna łaźnia, to pracownik też przygotowuje takie zestawy, nazwijmy to, higieniczne dla osób, które chcą skorzystać z noclegowni, czyli ręcznik, jakieś produkty higieniczne do mycia. Czasem to też jest potrzeba jakichś ubrań, czy jakichś części ubrań, więc staramy się też posiadać takie rzeczy i dzielić się nimi z tymi osobami, które potrzebują.
Wszystko widzimy na kamerach. Każdy, kto jest tutaj wpuszczany, ma także badaną trzeźwość, po prostu alkomatem.
Tak, noclegownia i naszym zwyczajem, ale też jeśli chodzi o standardy, o przepisy formalne, jest dla osób, które są trzeźwe, więc no my też badamy tą trzeźwość. To nie jest tak, że badamy każdą osobę, raczej te osoby, które w jakiś sposób zachowują się trochę inaczej, więc to nie jest tak, że na dzień dobry każdemu tą trzeźwość badamy, ale jeśli są jakieś wątpliwości, to mamy taką możliwość, no po to, żeby po prostu było w placówce bezpiecznie. No mamy też monitoring, to myślę taki znak czasów. No musimy widzieć, co się dzieje wokół budynku i w tych korytarzach, w tych częściach wspólnych, żeby było po prostu trochę łatwiej zapanować nad tym, co się w placówce dzieje.
A jak sobie radzicie z konfliktami pomiędzy mieszkańcami?
Oczywiście regulamin nasz w ogóle mówi o tym, że no zabronione są jakiekolwiek akty agresji czy sprzeczek takich niepotrzebnych, ale no w przypadku, kiedy mamy na naszym pokładzie 50 mężczyzn, no to te konflikty się oczywiście zdarzają. Zdarzają się jakieś drobne wymiany zdań na temat zajętej kuchni, na temat zajętego krzesła. I to są takie zwykłe, codzienne sprzeczki. No jeśli one są trochę większe, czy zaczyna się podniesiony głos, nie daj Boże jakieś wyzwiska, no to wtedy reagujemy. Natomiast no, w przypadku, kiedy to są jakieś ostre konflikty, jakieś zagrożenie fizyczną agresją, no to wtedy interweniujemy, jeśli jesteśmy w stanie, to my sami. No, a w skrajnych przypadkach wzywamy też odpowiednie służby do pomocy. Teraz wchodzimy do biura pracownika socjalnego. To jest takie miejsce, gdzie jedna z koleżanek prowadzi cały ruch placówkowy, czyli każda osoba, która doświadczy problemu bezdomności, potrzebuje miejsca schronienia, zgłasza się tutaj w wyznaczonych dniach i godzinach i koleżanka ustala jego aktualne potrzeby, nasze możliwości i na podstawie krótkiego wywiadu kieruje do jednej z placówek. I to jest w przypadku osób aktywnych, młodych, zdolnych do normalnego funkcjonowania, to jest zazwyczaj noclegownia, czyli ta placówka, w której jesteśmy. W przypadku osób, które mają jakieś problemy z poruszaniem, niepełnosprawnościami, to są najczęściej placówki całodobowe. W skrajnych przypadkach może to być schronisko z usługami opiekuńczymi dla osób zależnych, które potrzebują opieki dodatkowej osoby. Wprawdzie akurat kierowanie do tamtych placówek jest trochę odsunięte poza tej kompetencji Alicji, ale to też zaczyna się w pewnym sensie tutaj. Więc to jest sposób na kierowanie do jednej z placówek. Natomiast jeśli chodzi o samo zakwaterowanie osoby tutaj u nas w noclegowni, no to tak naprawdę prozaicznie decyduje wolne miejsce w pokoju. I to jest w zasadzie taki podstawowy wyznacznik, ale oczywiście są też takie rzeczy jak, no nie wiem, właśnie rozmawialiśmy też o konfliktach, więc jeśli jakieś osoby są skonfliktowane, zgłaszają to, no to staramy się też, żeby w jednym pokoju nie przebywały, staramy się jakoś tam no, dopasowywać też czy wiekiem, czy zainteresowaniami, natomiast no, w noclegowni ta rotacja klientów jest bardzo duża, więc to też nie zawsze się udaje w taki sposób robić.
Mówiliśmy o kłótniach, a czy zawiązują się tu przyjaźnie?
No, nie wiem, czy można by to nazwać przyjaźniami, natomiast na pewno jest to jakiś taki rodzaj znajomości, które no, widać też w codziennym życiu, gdzieś wiem, że na mieście te osoby sobie pomagają. No i też mimo, że osoby często narzekają na współmieszkańców, no to widzimy w sytuacji, kiedy osoby na przykład zmierzają ku samodzielności, wyprowadzają się na przykład do mieszkania treningowego czy do jakiegoś samodzielnego lokalu, no to wielu z nich doskwiera ta samotność. Wracają do placówek, odwiedzają kolegów, utrzymują jakiś kontakt z nimi, no bo przyzwyczajeni są też przez miesiącami czy latami przebywania w placówce do tego, że no cały czas coś się dzieje, że jest kilkunastu, kilkudziesięciu kolegów, możemy z nimi porozmawiać, możemy się z nimi posprzeczać, wymienić poglądy. Więc nie wiem, czy przyjaźnie, ale na pewno takie znajomości mniej lub bardziej zażyłe się zdarzają.
A jaki jest proces przyznawania mieszkania treningowego? No bo chyba oczywistym wydaje się, że nie każdy do tego projektu mieszkania treningowego trafi prędzej czy później, więc co decyduje o tym i jak potem wygląda ten proces?
Przede wszystkim decyduje chęć osoby. To jest podstawa. Były kiedyś takie programy, gdzie my typowaliśmy osoby, czy wskazywaliśmy je do udziału w takim programie. Dzisiaj wiemy już, że bez chęci takiej osobistej to nie ma sensu, więc przede wszystkim musi być chęć osoby. Jeśli zgłosi się tutaj, najczęściej zgłasza albo opiekunowi, albo pracownikowi socjalnemu chęć zmiany swojego życia, wówczas trafia do współpracy z asystentem osoby bezdomnej, o którym też już wspominałem. I we współpracy z tym asystentem przygotowywany jest taki indywidualny, to się formalnie nawet nazywa, indywidualny program wychodzenia z bezdomności. I ta osoba przygotowuje jakby taki plan działania, co musi zrobić w swoim życiu, co naprawić, co zmienić po to, żeby się zbliżyć do tej samodzielności. W momencie, kiedy my widzimy, że sytuacja osoby jest na tyle stabilna, że nie wiem, może funkcjonować samodzielnie w mieszkaniu, ma jakieś środki do tego, żeby opłacać, no, bo zawsze te mieszkania też staramy się, żeby w jakiś sposób ponosiły za sobą kwestie związane z odpłatnością, po to, żeby też przyzwyczajać do normalności, więc no, takiej stabilności potrzeba osoby. Wówczas mamy w zasobach takie mieszkania treningowe i tam dalej przy udziale asystenta osoba przez około 2 lata, czy maksymalnie 2 lata może tam funkcjonować, uczyć się tej samodzielności. A potem już dalej w ramach gdańskiego programu mieszkalnictwa społecznego rekomendujemy taką osobę do uzyskania lokalu z zasobów gminy. No i tak naprawdę w przypadku, kiedy osoba ma chęć, wyraża zainteresowanie, ale też aktywność na tym polu, to po 2-3 latach może uzyskać miejsce w takim mieszkaniu. Tam dalej tą osobę wspieramy. No i sukcesywnie to wsparcie jest też wycofywane do pełnej samodzielności.
Jak często zdarza się wyjście z kryzysu bezdomności?
No, wyjście z bezdomności zdarza się bardzo często. To znaczy, myślę, że nie wiem, obrazując to jakoś, w każdym miesiącu ktoś z bezdomności wychodzi. Pewnie gdyby porównać skalę osób bezdomnych do skali usamodzielnień, to ona nie jest zbyt wielka, bo to mamy tutaj na przykład w naszej placówce 50 osób, ale w pozostałych placówkach pewnie jeszcze około 200 osób. No, w roku, myślę, usamodzielnia się około 20 osób. I to jest też różna formuła usamodzielnienia, różny stan. Takie pełne usamodzielnienia, no ja pewnie kilkadziesiąt bym w swojej karierze wymienił, więc to jest i dużo, i mało.
Czego my, laicy, nie powinniśmy robić, a jak powinniśmy reagować, widząc kogoś żyjącego na ulicy?
Warto jest przede wszystkim nie oceniać tych osób, bo przecież nie wiemy, widząc osobę na ulicy w trudnej sytuacji, nie wiemy, jak życie tej osoby przebywało, więc warto by było zacząć od tego. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby poświęcić takiej osobie kilka chwil swojego życia na rozmowę, na zapytanie, co robi, dlaczego jest w tym miejscu, dlaczego prosi nas o pieniądze, jak sobie wyobraża spożytkować te pieniądze, które my mu damy na drodze do samodzielności, bo najczęściej te pieniądze, które my przekazujemy w takim bezpośrednim kontakcie na ulicy, no są przeznaczane na takie bieżące potrzeby, które nie przybliżają do samodzielności. Dlatego ja nie zachęcam do tego, żeby wspierać osoby bezpośrednio na ulicy i poświęcić 30 sekund na to, żeby wyjąć z portfela 5 zł i przekazać osobie. Zróbmy coś więcej, zapytajmy, czego ta osoba faktycznie potrzebuje, a jeśli chcemy wesprzeć finansowo, wspierajmy organizacje, które profesjonalnie zajmują się pomocą tym osobom.
No właśnie, Towarzystwo Brata Alberta można wesprzeć, nawet nie robiąc przelewu, ale teraz, jeżeli ktoś nie rozliczył jeszcze swojego PIT-u, to może Was wciąż wesprzeć 1,5%.
Tak, gorąco zachęcam. Towarzystwo Pomocy Świętego Brata Alberta jest organizacją pożytku publicznego, także tak naprawdę możemy część swojego podatku, te 1,5%, które jest na to przewidziane, przekazać na rzecz towarzystwa, wpisując odpowiedni numer w swoim rozliczeniu rocznym, także do tego gorąco zachęcam.
No ale oprócz tego przelewy, jak jeszcze można Was wesprzeć?
Znaczy, warto zawsze zapytać o to, czego my potrzebujemy. Jeśli chcemy to zrobić w taki świadomy sposób, to warto zatelefonować, zapytać do jednej czy drugiej placówki, czego aktualnie ta placówka potrzebuje. Ja przestrzegam też przed takim, no, robimy porządek w szafie i przywozimy, co tam z szafy wyrzucimy, no bo no, my czasem mamy więcej problemów z przyjęciem takiej darowizny niż pożytku. My oczywiście cały czas potrzebujemy na pewno ręczników w noclegowni, na pewno pościeli, na pewno męskich ubrań, ale takich codziennych, niewizytowych, swetrów, kurtek, spodni, koszulek. To są rzeczy, które no, choćby z uwagi na funkcjonującą u nas łaźnię, są bardzo potrzebne, więc tak zawsze można pomóc, ale też zachęcam do tego, żeby wcześniej zatelefonować i zapytać.
Kiedy zgłasza się do Was najwięcej osób poszukujących noclegu?
Trudno powiedzieć. Bezdomność trochę ma taki mit problemu zimowego i wszyscy myślą, że my zimą pękamy w szwach i tych osób jest jakoś znacząco więcej. Natomiast bezdomność zdecydowanie jest problemem całorocznym, więc ja nie wskażę tutaj świadomie jakiegoś okresu, gdzie tych osób zgłasza się więcej. Jest trochę tak, że na przykład przed świętami osoby częściej zgłaszają się, bo chcą te święta spędzić w placówce, nie na ulicy, więc to jest taki okres, kiedy na pewno troszeczkę zauważamy zwiększenie osób, które się do nas zgłaszają. Ale tak naprawdę czasami w środku lata przy pięknej pogodzie tych osób jest też bardzo dużo, także trudno wskazać taki jeden moment czy dwa w roku, kiedy te osoby się do nas zgłaszają częściej.
W jaki sposób człowiek decyduje się na pracowanie w noclegowni? Można wybierać mnóstwo miejsc, pracowników socjalnych zawsze jest za mało. Dlaczego pan się zdecydował na pracę akurat tutaj?
No, w moim wypadku trochę przypadek zdecydował. Ja z wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym, miałem taki krótki epizod związany z pracą w handlu, w hurtowni elektrycznej, no ale coś przez cały okres tej pracy kusiło mnie do tego, żeby szukać jednak tej pracy przy pomaganiu drugiemu człowiekowi. No i pierwszą ofertą, która się pojawiła, była oferta pracy w noclegowni dla osób bezdomnych. No i tak już jakoś zostało, to znaczy nie jest to łatwa praca, bo w przypadku osób, które doświadczają bezdomności, rzadko możemy liczyć na takie bezpośrednie dziękuję, uśmiech, ale mimo wszystko ja widzę, że to, że pomagamy zmieniać życie tych osób, jest taką wewnętrzną radością, wewnętrzną motywacją do dalszej pracy.
Mówi Pan swoim, nie wiem, czy powiedzieć podopiecznym, czy klientom, do niezobaczenia?
No tak, jak mieszkaniec wyprowadza się i informuje o tym, że opuszcza placówkę, no to moje życzenia są takie, do widzenia, byśmy się nigdy nie zobaczyli. I często to taką konsternację budzi tej osoby. A ja tłumaczę, no to będzie znak, jeśli my się już więcej nie zobaczymy, to będzie znak, że pan poradził sobie i jest po prostu samodzielny.
Przypomnę, z mikrofonem Radia Gdańsk gościliśmy w schronisku dla bezdomnych mężczyzn imienia świętego brata Alberta w Gdańsku. Przewodnikiem był kierownik Tomasz Maruszak. Audycję przygotowała Tatiana Slowi.
Razem łatwiej.